Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O wolności religijnej i rodzinie przypomniał Benedykt XVI w przesłaniu do nowego ambasadora Austrii. Papież spotkał się też ze wspólnotą Emmanuel oraz zachęcił młodzież do lektury nowego katechizmu UCAT. Za chwilę aktualności watykańskie, następnie prezentacja lutowych wydań pism loretańskich oraz druga część mojej rozmowy z ojcem Zdzisławem Kijasem o tym, czy życie zakonne jest turystyką czy pielgrzymowaniem. Na czwartkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Budowanie wspólnego domu europejskiego uda się tylko wówczas, gdy nasz kontynent będzie świadomy swych chrześcijańskich podstaw, a wartości Ewangelii i chrześcijańska wizja człowieka będą też w przyszłości zaczynem cywilizacji Europy. Zauważył to papież na audiencji dla nowego ambasadora Austrii przy stolicy apostolskiej Alfonsa Klossa, który złożył listy uwierzytelniające. Benedykt XVI zwrócił uwagę na występujące w wielu krajach europejskich napięcie w stosunku państwa do religii, którą spycha się do sfery osobistej obywateli, usuwając ze sceny publicznej. Podkreślił, że kultura i historia Austrii, a także codzienne życie wielu Austriaków są głęboko przepojone wiarą katolicką. Kraj ten ma też długą tradycję pokojowego współistnienia różnych religii i kultur. Ojciec Święty wyraził władzom austriackim uznanie za działania w kierunku zapewnienia religii należytego miejsca. Wspomniał rządowe oświadczenie po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie krzyża w klasach szkolnych oraz propozycję austriackiego ministra spraw zagranicznych, by Europejska Służba Działań Zewnętrznych czuwała nad sytuacją wolności religijnej na świecie.
Papież zaznaczył, że wolność religijna pozwala kościelnej wspólnocie rozwijać swą różnorodną działalność, która służy również całemu społeczeństwu. Kościół prowadzi edukację i pracę charytatywną, troszcząc się o potrzebujących. Tego kościelnego zaangażowania, znajdującego duże uznanie w społeczeństwie, nie można redukować do zwykłej dobroczynności. Ma ono najgłębsze podstawy w Bogu, który jest miłością. Dlatego trzeba tu uwzględniać pełny wymiar religijny. Zwracając się do nowego ambasadora Austrii, Benedykt XVI wskazał też na znaczenie właściwej polityki rodzinnej. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety oraz rodzina potrzebują dalszej ochrony ze strony państwa. Rodzina ma być dla wszystkich członków społeczeństwa szkołą miłości i prawdy. Ojciec Święty zwrócił przy tym uwagę na liczne problemy przeżywane przez rodziny wielodzietne i wyraził ubolewanie, że nie zapewnia się wystarczającej ochrony poczętemu życiu.
Życie naprawdę eucharystyczne jest życiem misyjnym, powiedział papież, spotykając się ze wspólnotą Emmanuel. Z pielgrzymką do Rzymu zbiega się kilka rocznic tego ruchu kościelnego powstałego we Francji i obecnego dziś na całym świecie, także w Polsce. Obchodzi on 20-lecie śmierci swego założyciela, którym był człowiek świecki, sługa Boży Pierre Goursat, a także 20-lecie zatwierdzenia przez Papieską Radę do Spraw Laikatu statutów wspólnoty, 40-lecie jej powstania i 30-lecie działającej w jej ramach organizacji pozarządowej Fidesco, która niesie pomoc w krajach najuboższych. Wspólnota Emmanuel zrzesza ludzi wszystkich stanów, małżeństwa, młodzież, księży, osoby konsekrowane i samotne. Zwraca szczególną uwagę na adorację eucharystyczną, z której wypływa cała jej działalność charytatywna i ewangelizacyjna.
Une vie authentiquement eucharistique est une vie missionnaire.
Dziś pilną potrzebę głoszenia Słowa Bożego odczuwa się szczególnie w rodzinach, tak często rozbitych wśród młodzieży czy w środowiskach intelektualnych. Przyczyniajcie się do odnowy apostolskiego dynamizmu parafii. Zwracajcie uwagę na ludzi, którzy powracają do kościoła i nie otrzymali pogłębionej katechezy. Pomagajcie im zakorzeniać swą wiarę w życiu sakramentalnym. Członków waszej wspólnoty zachęcam szczególnie do życia w autentycznej komunii. Będzie to dla społeczeństwa żywym świadectwem miłości braterskiej, która winna ożywiać wszystkie ludzkie relacje. Ta komunia winna was też łączyć z kościołami lokalnymi. Każdy charyzmat służy bowiem wzrastaniu całego ciała Chrystusa. Działalność misyjna winna się zatem nieustannie dostosowywać do rzeczywistości kościoła lokalnego, w stałej trosce o współpracę z duszpasterzami pod władzą biskupa. Zresztą wzajemne uznanie różnorodności powołań w kościele i ich niezbędnego wkładu w ewangelizację jest wymownym znakiem jedności uczniów Chrystusa i wiarygodności ich świadectwa.
Benedykt XVI myśli już o sierpniowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Specjalnie z myślą o uczestnikach tego spotkania przygotowywany jest katechizm Jukat, czyli katechizm młodych. Przyjeżdżający na spotkanie z papieżem otrzymają go w pakiecie uczestnika. Publikacja dostępna będzie już w kwietniu, także w języku polskim. Bazą do nowego opracowania jest katechizm Kościoła katolickiego z 1992 roku oraz jego kompendium z 2005 roku.
Wprowadzenie do nowego katechizmu młodych napisał Benedykt XVI. Zachęca do lektury tego nadzwyczajnego sumariusza wiary, gdyż mówi on o przeznaczeniu człowieka oraz o tym, na czym polega życie. W przekonaniu papieża błędem jest uważać, że młodzi nie interesują się takimi opracowaniami i są powierzchowni. Ojciec Święty ma nadzieję, że katechizm Jukat będzie impulsem do głębszego poznawania wiary i pełnego zaufania jej prawdom.
Katechizm liczy 300 stron i dzieli się na 4 rozdziały. To jest po prostu doświadczenie katechetyczne stuleci, w co wierzymy, jak świętujemy misteria chrześcijańskie, jak mamy żyć Chrystusem, jak mamy się modlić, napisał Benedykt XVI w przedmowie do nowego katechizmu młodych.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez ordynariusza Mariboru w Słowenii, 74-letniego arcybiskupa Franza Krambergera. Zastąpi go na tym stanowisku dotychczasowy arcybiskup koadjutor, 55-letni Marian Turnszek.
Jak ujawniły niedawno media, archidiecezja mariborska przeżywa niemałe kłopoty finansowe. Licząca 100 tysięcy wiernych kościelna jednostka administracyjna została zadłużona na ponad 800 milionów euro. Jest to na skalę niewielkiej Słowenii suma olbrzymia. U podstaw krachu stała nieprzemyślana inwestycja medialno-telekomunikacyjna, połączona z próbami odrobienia strat na spekulacyjnych rynkach finansowych ogarniętych globalnym kryzysem. W efekcie archidiecezja wpadła w pułapkę zadłużeniową. Sprawę tę rozpatrywała specjalna komisja watykańska, zaś arcybiskup Kramberger został odsunięty od kierowania archidiecezją.
Centralność osoby ludzkiej w ochronie zdrowia, a także potrzebę humanizacji środowisk medycznych i zaangażowania w tej dziedzinie kościołów lokalnych podkreślił arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia zaprezentował na konferencji prasowej orędzie Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Chorego. Zgodnie z tradycją obchodzony on jest 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tekst papieskiego przesłania został ogłoszony już przed Bożym Narodzeniem, a jego mottem są słowa z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła: krwią jego ran zostaliście uzdrowieni.
Podczas prezentacji dokumentu arcybiskup Zimowski wskazał, że troska o chorych powinna objąć wszystkie warstwy społeczne, także te najsłabsze. Dzisiejsza konferencja prasowa była też okazją do przedstawienia konferencji poświęconej katolickim stowarzyszeniom medycznym w służbie kultury życia. Impreza ta odbędzie się pojutrze na zakończenie obchodów 25-lecia Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia.
W tym roku nie przewidziano centralnych obchodów Dnia Chorego. Sam przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia weźmie udział w odnośnych uroczystościach w Tarnowie. Wpiszą się one w jubileusz 225-lecia powstania tamtejszej diecezji.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż, lutowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Cierpienie jest trudnym, choć nieodłącznym elementem naszego życia. Ciężko je oswoić i zaakceptować. Nabiera jednak wartości, gdy jest przeżywane z wiarą, że ten, który ukochał nas po sam krzyż, współcierpi razem z nami. W lutowym numerze Różańca pochylamy się nad wartością cierpienia i przedstawiamy świadectwa osób, które zostały nim dotknięte. Janek poznał Agnieszkę, gdy przebywał w Polsce, zatrudniony do szkolenia młodych pilotów. Kiedy po kilku miesiącach brali ślub, wiedział, że jej choroba jest nieuleczalna. Świadectwo ich miłości silniejszej niż fizyczne cierpienie możemy przeczytać w artykule księdza Tomasza Bielińskiego. W najnowszym numerze miesięcznika chcemy także przybliżyć naszym czytelnikom między innymi znaczenie sakramentu namaszczenia chorych, by nie kojarzył się tylko z ostatnią posługą kapłana wobec cierpiącego, ale z obecnością Jezusa Chrystusa przychodzącego z darem umocnienia i przebaczenia w czasie choroby. Dialog jest podstawą budowania relacji. Codzienne rozmowy, nawet te błahe, uczą wrażliwości na drugiego człowieka i są dowodem troski o najbliższych. W najnowszym numerze Sygnałów Troski zastanawiamy się nad tym, jakie znaczenie w naszym życiu mają rozmowy. Beata Rybak pisze o istocie zadawanych przez dzieci pytań, podkreślając, że wymiana myśli z najmłodszymi jest dla nas szansą spojrzenia na świat z nowej perspektywy. Jacek Pulikowski opowiada o komunikacji w małżeństwie i podaje kilka najważniejszych zasad udanej wymiany myśli. Zastanawiamy się również nad tym, jakie zagrożenia niosą ze sobą portale społecznościowe, które coraz częściej zastępują rzeczywiste spotkania. Bardzo trudno zrozumieć Pana Boga i być Mu posłusznym, chyba że wierzy Mu się jak stary Abraham. W najnowszym numerze Anioła Stróża Krystyna Sztramska przybliża nam postać anioła powstrzymującego Abrahama. Brat Tadeusz Ruciński opowiada historię pewnego małżeństwa, które długo czekało na narodziny dziecka, a siostra Urszula pisze o smutku, który zaprzyjaźnił się z nadzieją. Ponadto udajemy się z wizytą do pewnego kościoła, w którym obchodzi się walentynki, a także sprawdzamy, co nowego słychać u Janielskich. Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzenia naszych stron internetowych pod wspólnym adresem www.loretanki.pl.
Moim gościem jest ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny, autor książki Życie zakonne z podtytułem Turystyka czy pielgrzymowanie. Drugim ekstremum jakby to jest negowanie tego świata, jego zdobyczy, jego wariackiego wysiłku, wyścigu i odizolowanie się zupełne. Mówienie czasem językiem, który przestaje być w ogóle zrozumiały dla człowieka, nawet człowieka dobrej woli. Gdy osoba zakonna popadnie we własny rodzaj właśnie takiej indywidualnej dewocji, która przestaje komunikować Ewangelię.
To jest niebezpieczeństwo i ja w tej książce też o tym bardzo szeroko piszę. Bo życie zakonne i świętość dokonuje się w świecie. My od tego świata nie możemy uciec, bo jesteśmy częścią świata. I ja tym światem nie mogę ani pogardzać, ani go odrzucać, ani go krytykować. Muszę stać się częścią świata i go ulepszać. Pozwala, żeby Bóg przeze mnie mógł ten świat urabiać i ulepszać. W istocie wiemy, że życie zakonne nigdy do końca tym światem nie pogardzało. Nawet jeżeli taki czy inny zakonnik czy zakonnica miały okresy ucieczki od świata w samotność, to wcześniej czy później do tego świata wracali z pewnym przesłaniem, nie? Z pewną energią duchową i przepowiadali i czuli się częścią tego świata i współodpowiedzialni za świat. Myślę, że każda forma pogardzania świata nie jest ewangeliczna, chyba nie jest Boża, bo Bóg stworzył świat i ocenił go jako coś bardzo dobrego. I my nie możemy przeczyć Bogu i mówić, że ten świat jest zły. Mamy w ten świat wchodzić i przerabiać go na świat coraz lepszy, coraz bliższy Boga. Każda forma życia zakonnego, która się zrodziła, ona zawsze rozwijała się w świecie, korzystała z tego świata, bogaciła się tym światem, a jednocześnie ubogacała świat tym, co wypracowała na spotkaniu z Bogiem.
Ojciec pracuje w kongregacji spraw kanonizacyjnych, gdzie pewnie spraw tego typu, propozycji dla Kościoła, by wynieść do chwały ołtarzy konkretne osoby jest niemało. Jak to się ma teraz? Mamy do czynienia znowu z boomem beatyfikacji, kanonizacji. Nie brakuje tych świadków i to właśnie spośród osób zakonnych, osób konsekrowanych.
Mamy tak zwanych przypadków sporo. I to jest też interesujące, że mamy do czynienia z wieloma kapłanami diecezjalnymi, którzy, aby czynić dobro, często zakładali wspólnoty zakonne, czy żeńskie, czy męskie, które jak gdyby kontynuowały ich dzieło w wymiarze szerszym. Czuli potrzebę uczynienia coś dobrego dla człowieka, bo to jest też taki fenomen interesujący, że ten, który pragnie coś dobrego zrobić, nie może pragnąć czegoś robić w sensie ogólnym. Musi mieć konkretną wizję, konkretnego człowieka, któremu chce pomóc. Więc ci kapłani zakładali zgromadzenia w różnych częściach świata, aby mogli pomnażać obecność Boga poprzez czyny miłości czy dobroci, tam, gdzie ta miłość była najbardziej potrzebna i taki rodzaj miłości, jaki dany człowiek, czy to na Filipinach, czy w Korei, czy w Meksyku, czy w Polsce, czy gdzie indziej, potrzebował najbardziej.
Osoba zakonna nie może być ani jakimś eskapistą, uciekinierem od świata, ani hepenerem, który utożsamia się ze światem. Jaka jest perspektywa, ojca zdaniem, życia zakonnego w dzisiejszym świecie, tym postmodernistycznym, ponowoczesnym, gdzie właściwie wszelkie reguły, łącznie z regułami zakonnymi, stają pod znakiem zapytania?
Ja myślę, że jest perspektywa niezwykle interesująca i taka obiecująca, ponieważ pozwala życiu zakonnemu odkryć to, co jest sensem jego życia, czyli obecność Boga w życiu indywidualnym i w życiu świata. Bo być może dotychczas byliśmy asekurowani przez dobre struktury. Byliśmy niejako też w takiej formie opiekuńczej traktowani. Teraz każdy zakonnik jest nieco zdany na siebie, czyli na swoją relację z Bogiem i wyzwania, przed którymi stawia go świat. Więc dla życia zakonnego ta współczesność jest takim dobrym wyzwaniem, wymaga od niego odwagi, wymaga od niego uświadomienia sobie, komu służy, od kogo czerpie siłę i pójścia na całego, wiedząc, że nie zabraknie ci mojej łaski, jak mówi Pismo Święte. Więc także to jest wyzwanie dla ludzi gotowych na przygodę, gotowych na udanie się w pielgrzymkę, wiedząc, do kogo idą na spotkanie, że celem ich życia jest ktoś, a nie jest pusty horyzont. I ten, do którego idą na spotkanie, już w drodze ich wspomaga i podtrzymuje ich, aby doszli do celu. A kiedy dojdą do jednego celu, on ich karmi i otwiera przed nimi nową perspektywę kolejnego celu. Więc to jest taka pielgrzymka pełna przygód, a jednocześnie nigdy nie pozwalająca wyczerpać się pragnieniu podziwiania i odkrywania nowych przestrzeni. Więc myślę, że ta współczesność jest bardzo ciekawą, bo pamiętajmy, że to życie zakonne rodziło się na początku społeczności niechrześcijańskiej. Cesarz przyjął chrześcijaństwo, ale nie oznacza to, że wszyscy obywatele imperium przyjęli chrześcijaństwo, więc to był też rodzaj takiego ówczesnego postmodernizmu czy społeczności płynnej. I wtedy rodziło się życie zakonne, niezwykle mocne, dynamiczne, które wniosło bardzo wiele. I my w jakim stopniu uczestniczymy w tym fenomenie obecnie?
Życie zakonne też strukturyzowało ten świat właśnie płynny. To jest właśnie fenomen pierwszych zakonników, fenomen benedyktynów i samego Benedykta, potem kolejnych wielkich założycieli, zakonodawców, którzy byli pewnymi progami, można powiedzieć, w historii Kościoła. Czy dzisiaj jest szansa, że zakonnicy też takim progiem będą dla Kościoła, który w pewien sposób cierpi również na rodzaj wypędzenia wewnętrznego z kultury popularnej, z kultury współczesnej?
Oczywiście, no, mówiąc o życiu zakonnym, mamy na względzie wyłącznie środowisko europejskie, w którym żyjemy i jest nam bliżej znane. Ale tego rodzaju struktury, czyli takie ewangeliczne, dobre, zdrowe struktury, są tworzone na nowych obszarach rozwoju Kościoła. Miejmy na uwadze chociażby wiele krajów Azji.
Gdzie życie zakonne w formie nawet niechrześcijańskiej istnieje.
Tak. Czy Afryki, też życie zakonne, czy zakony tworzą podwaliny struktur, czy akademickich, czy szpitalnych, czy charytatywnych, czy innych, więc dają podwaliny nowemu społeczeństwu. U nas w Europie być może potrzebujemy innych struktur, wyraziście duchowych, bo materialnych struktur nam nie potrzeba, bo już mamy przerost trochę struktur materialnych. Gdzie indziej natomiast życie zakonne wzbogaca te nowe społeczności, nowe struktury, które kiedyś będą pomocne, aby te państwowości tych kontynentów mogły się bardziej rozwijać. Więc to życie zakonne, w zależności gdzie ono się znajduje, w większości jest bardzo wrażliwe na potrzeby miejsca, w którym jest i człowieka, z którym się kontaktuje.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Zdzisław Kijac, franciszkanin konwentualny, autor książki Życie zakonne, turystyka czy pielgrzymowanie.
Dziękuję. Bóg zapłać serdecznie. Dziękuję.
I to już wszystko w czwartkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.